Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski z nami. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, witam państwa.
Czy zaraz po feriach, 18 stycznia, część uczniów przynajmniej wróci do szkół?
Tego jeszcze nie wiemy. To zależy przede wszystkim od liczby zachorowań, liczby chorych. O tym wielokrotnie mówił minister zdrowia, pan premier. Musimy jeszcze chwilę zaczekać.
Pytanie, jak długo musimy zaczekać, bo minister Czarnek zapowiadał, że jutro poznamy decyzję. Poznamy tę decyzję jutro?
Być może będą jakieś wstępne deklaracje, natomiast jak widać, epidemia zachowuje się często nieprzewidywalnie, więc nawet mimo jutrzejszej decyzji, która zapewne zostanie ogłoszona, to mogą być jakieś korekty, gdyby zdarzyło się coś niespodziewanego.
No tak, minister zdrowia mówił u nas kilka dni temu, że jeśli utrzymamy się na poziomie około 10 tysięcy zakażeń dziennie, to pewnie ci najmłodsi uczniowie do klas wrócą. No tyle, że od poniedziałku do dzisiaj mamy skok w zasadzie dwukrotny w ostatnich dniach, z kilku na kilkanaście tysięcy zakażonych dziennie.
To jest chyba ten efekt, o którym wielokrotnie minister zdrowia mówił, czyli efekt pewnego poluzowania świąteczno-noworocznego. On występuje z pewnym opóźnieniem kilkudniowym i niestety mamy chyba do czynienia właśnie z takim efektem w okresie świąt. Być może część osób nawet z jakimiś lekkimi objawami nie chciała zgłaszać się do lekarza, aby nie trafić na kwarantannę, aby nie komplikować życia rodzinnego i być może mamy taki odłożony w czasie efekt wzrostu zachorowań.
No tak, tylko czy pan jako wiceminister edukacji, czy Ministerstwo Edukacji ma jasny plan, w którym jest napisane, że przy takim a takim poziomie zakażeń rzeczywiście uczniowie do szkół wracają?
Ale to jest zadanie i główna decyzja w rękach ministra zdrowia. To on decyduje o działaniach w poszczególnych dziedzinach, aby maksymalnie ograniczyć zasięg epidemii.
I domyślam się, że pan ministra zdrowia dopytywał, panie ministrze, jaki jest ten poziom, ile dni musi się utrzymywać, żeby uczniowie do szkół wrócili.
Ale to minister zdrowia raczej musi odpowiedzieć na to pytanie, a nie minister edukacji.
Nie, no panu pewnie odpowiedział, bo pan z nim o tym na pewno rozmawiał.
Jest właściwym do tego, aby mówić o tym, w jaki sposób zwalczać epidemię wraz z głównym inspektorem sanitarnym.
Łatwo tak powiedzieć, panie ministrze, kiedy się nie chce odpowiedzieć.
Po prostu technicznie pewne decyzje mówiące o ograniczeniu bądź otwieraniu szkół.
Panie ministrze, łatwo tak powiedzieć, kiedy nie chce się udzielić odpowiedzi na pytanie. To pozwoli pan, że przypomnę coś.
Jutro, jak pan powiedział, prawdopodobnie będzie jakaś informacja w tej sprawie, więc trudno, abym wyprzedzał obu ministrów. No, byłoby to niewłaściwe.
Pamiętam ten moment, w którym pan jako minister edukacji mówił, że szkoły nie są ważnym ogniwem przenoszenia zakażeń. A potem, gdy pojawił się minister zdrowia, nowy minister Adam Niedzielski, powiedział coś zupełnie innego, odwrotnego. Przyznał, że szkoły są rozsadnikiem zakażeń w tej epidemii. Czy pan wtedy najzwyczajniej w świecie nas oszukał, okłamał?
Nie, ja nadal uważam, że szkoły nie są ważnym rozsadnikiem epidemii.
Ale minister zdrowia tak uważa. Przed chwilą pan mi do niego odsyła.
Spokojnie. Pan minister zdrowia raczej mówił o tym, że zwiększone kontakty społeczne, a nie szkoły powodują zwiększoną liczbę zachorowań.
Ja Adam Niedzielski, 22 października Rzeczpospolitej mówił tak.
Jeżeli pan pozwoli, gdy był jeszcze okres, kiedy funkcjonowały klasy najmłodsze, klasy 1-3, to wówczas liczba szkół, która powinna być zamykana z tego powodu, że pojawiały się zakażenia wśród uczniów, pracowników, nauczycieli, to było zaledwie kilka procent. To nie jest więc ogromna skala. Duża część tych zakażeń, wtedy, gdy jeszcze byliśmy w stanie zidentyfikować, skąd się brały, to były zakażenia zewnętrzne. Zdecydowana większość z nich pochodziła od osób niepracujących na co dzień w szkole.
I szkoły zamknęliśmy, panie ministrze, nie dlatego, że tam były zakażenia, tylko że rzeczywiście one były rozsadnikiem zakażeń. W tym sensie, i tutaj przytoczę te słowa Adama Niedzielskiego z 22 października z Rzeczpospolitej. Szkoły są bardzo ważnym elementem utrzymania ciągłości życia gospodarczego, ale one są rozsadnikiem epidemii. Dzieci przechodzą to bezobjawowo, przynoszą do domów. To nie jest tylko hipoteza. Wraz z pójściem do szkoły znacznie rośnie liczba interakcji społecznych. Problem polega na tym, że właśnie o tym mówili eksperci, kiedy nie zamykaliśmy szkół i zwracali uwagę, że taki będzie efekt. I pan o tym słyszał od ekspertów między innymi, a mimo
to... Ale to pan również pewnie słyszał o tym, że eksperci w innych krajach zachodnich mówili o tym, że szkoły nie są ważnym źródłem przenoszenia zakażeń i zdecydowana większość krajów starej Unii nie zamknęła szkół i nie ograniczyła działalności szkół. Zrobiły to zdecydowanie, jeżeli już to zrobiły zdecydowanie później niż polski rząd. Ale także proszę zauważyć zresztą, co dzieje się w przedszkolach, które przecież ciągle funkcjonują. My zbieramy te dane dotyczące liczby przedszkoli, które przechodzą na tryb zdalny bądź hybrydowy i to jest zaledwie około procenta bądź 1,5% przedszkoli i ten wskaźnik się utrzymuje. To wyraźnie pokazuje, że nawet przy tej zwiększonej liczbie zachorowań, o których Pan mówił na początku audycji, w samych placówkach edukacyjnych nie dzieje się, nie odbija się to na poziomie zachorowań.
Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski jest naszym gościem. Panie ministrze, zastanawiam się, czy przeprosi pan nauczycieli, że przez wiele miesięcy nie chciał się pan zgodzić na to, żeby byli testowani covidowo w Polsce?
Ja nadal uważam, że nie wiem, czy do końca jest potrzebna tego typu operacja, ale taka decyzja zapadła.
Czyli pan się nie podpisuje pod pomysłem, żeby nauczyciele byli badani, bo to się za chwilę wydarzy. Mogą się zgłaszać na testy i będą testowani.
Ta decyzja już zapadła, więc trudno z nią dyskutować.
Może pan ją skomentować.
Jest zapotrzebowanie wśród części nauczycieli przynajmniej, żeby takim testom się poddać. Z tego, co pamiętam, spośród nauczycieli klasy 1-3 około nieco ponad 50% wyraziło chęć przejścia przez takie testy.
No tak, tylko że kiedy czytam to, co pan mówił o tych testach przez ostatnie miesiące, a mówił pan, że to jest trochę absurdalny pomysł, mówił pan, że nie ma powodu, żeby to robić, że nie ma racjonalnego uzasadnienia, bo szkoły nie są tym ważnym ogniwem, to po co my to dzisiaj robimy? Wyrzucamy pieniądze w błoto?
Może jest to zwiększone poczucie bezpieczeństwa nauczycieli. Nowe kierownictwo ministerstwa, pan premier zaakceptowali taki pomysł i będzie on realizowany.
Pan jest w tym kierownictwie Ministerstwa Edukacji i Nauki
ale,
wciąż.
Ale decyzję podejmuje pan minister, pan premier, minister zdrowia. My czasami mamy nieco inne zdania, dyskutujemy na te tematy i przeważyło zdanie, że warto te testy zrobić.
Czyli gdyby to ale od pana ja zależało, tego, pan by tego nie zrobił.
Aby mieć odmienny pogląd w tej sprawie.
I pan ma odmienny pogląd, to znaczy nie zrobiłby pan tych testów na życzenie nauczycieli?
Nie, to tak jak mówiłem, może to powodować wielokrotne powtarzanie tych testów. Jeżeli miały być one skuteczne, to trzeba by je co jakiś czas powtarzać. Ale są także racje mówiące o tym, że być może warto to zrobić. Taka decyzja zapadła, ja się jej podporządkowuję. Oczywiście współpracuję przy tym, aby te testy objęły jak największą grupę ludzi i być może pozwolą też poczuć się bezpiecznie nauczycielom.
A czy nauczyciele w przedszkolach i pracownicy przedszkoli będą objęci tymi testami?
W tej chwili nie ma takiej decyzji. Te testy mają objąć się nauczycieli klas 1-3 i pracowników administracji i obsługi, którzy mogą mieć kontakt z dziećmi i nauczycielami.
No tak, tylko że pracownicy przedszkoli mają ten kontakt na co dzień, pracując w przedszkolach, bo one nie są zamknięte w wielu miejscach, prawda?
To prawda,
to
ale
jaki to jest
wyobraża
sens?
Pan sobie, że ci pracownicy przedszkoli będą, nie wiem, codziennie testowani, co tydzień, co dwa tygodnie. I jeszcze raz powtórzę.
Nie, no, testujemy nauczycieli w szkołach. Dlaczego nie w przedszkolach?
Proszę dać mi tylko powtórzyć. Z danych, które mamy, wynika, że 1-1,5% przedszkoli to są placówki, w których coś wydarzyło się niebezpiecznego w związku z pandemią i potrzeba tam ograniczyć w jakiś sposób zajęcia. To oznacza, że w tych placówkach nie dzieje się nic bardzo złego, co by powodowało, że trzeba na przykład masowo testować nauczycieli z tych placówek, aczkolwiek uważam, że gdy będzie już program szczepień i o tym mówił minister zdrowia, to także nauczyciele przedszkoli, pracownicy przedszkoli powinni być również objęci tym programem.
Dariusz Piątkowski, Marcin Zaborski. Nie kończymy rozmawiać, bo tematów jeszcze mnóstwo. Zapraszamy do internetu na rmf24.pl i do interii.pl. Były minister edukacji, dziś wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piątkowski nieustająco z nami. Panie ministrze, kiedy nauczyciele zaczną być szczepieni przeciwko koronawirusowi?
O tym mówił pan minister Dworczyk. W tej chwili, jak państwo doskonale wiedzą, szczepiona jest tak zwana grupa zero, czyli przede wszystkim zawody medyczne, opiekunowie osób starszych w domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych, a nauczyciele będą w grupie pierwszej, która po medykach będzie szczepiona. Zgodnie z tym, o czym mówił pan minister Dworczyk chyba wczoraj na Sejmowej Komisji Zdrowia, w pierwszej kolejności szczepieniom mają być poddane te osoby najstarsze, bo to wśród nich procentowo jest niestety największe prawdopodobieństwo, że mogą ciężko przejść tę chorobę. Stąd decyzja o tym, aby w pierwszej kolejności szczepić osoby powyżej 75 roku
tak,
życia.
Tak, tylko że to się ma potoczyć pewnie do końca pierwszego kwartału, to oznacza, że nauczyciele w pierwszym kwartale raczej zaszczepieni nie będą.
No z tych wyliczeń wynika, że prawdopodobnie nie może. Może z wyjątkiem tych najstarszych nauczycieli, którzy pracują ze względu na wiek, bo proszę sobie wyobrazić, że jest jednak nawet kilka tysięcy nauczycieli pracujących powyżej 70 roku życia. Ich jest bardzo niewielu w stosunku do wszystkich nauczycieli, ale także tacy się tam znajdują.
No tak, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o to, żeby nauczyciele byli szczepieni jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem, wznowieniem zajęć w szkołach. Pan u ministra zdrowia lobbuje w tej sprawie?
My oczywiście chcielibyśmy, aby nauczyciele mogli być zaszczepieni jak najszybciej, ale państwo doskonale wiedzą, że to nie tylko od chęci zależy i postulatów, ale od faktycznych możliwości. Dziś szczepionka dostarczana jest w ograniczonej liczbie do wszystkich państw europejskich i w związku z tym w każdym z tych państw muszą być podejmowane decyzje o pewnej kolejności szczepień i trzeba w pierwszej kolejności zaszczepić te osoby, które najbardziej narażone są na ciężkie przebycie tej choroby lub nawet śmierć.
Dlaczego na początku mają wrócić do szkół, panie ministrze, najmłodsze dzieci z podstawówki, a nie na przykład maturzyści?
Maturzystom i ósmoklasistom umożliwiliśmy już od dłuższego czasu możliwość indywidualnych bądź w niewielkich grupach konsultacji, nie tylko tych internetowych, ale także tych rzeczywistych z zachowaniem dystansu społecznego, maseczek i tak dalej. To są już ludzie nastoletni, którzy potrafią spokojnie poradzić sobie z programami komputerowymi i techniką kształcenia na odległość. Natomiast dzieci najmłodsze niestety, albo stety, może na szczęście, jeszcze takich umiejętności pełnych nie mają. Wymagają także opieki ze strony często rodziców bądź jakichś osób zaprzyjaźnionych. I to sami nauczyciele pracujący z tymi dziećmi wyraźnie mówią, że chociażby w klasach pierwszych trudno nauczyć dziecka pisania, kiedy nie ma się bezpośredniego kontaktu, nie można na bieżąco skorygować tego, jak dziecko pisze literki. I stąd wyraźnie, nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach mówi się o tym, że te dzieci szczególnie w pierwszej kolejności powinny wracać do zajęć stacjonarnych.
A ja o to pytam dlatego, że w listopadzie pan minister Czarnek zapowiadał, ogłaszał publicznie, że jeśli tylko to będzie już możliwe, to właśnie do szkół wrócą najpierw uczniowie z tych najstarszych klas, którzy przygotowują się do egzaminów, między innymi do matury, i właśnie dzieci najmłodsze. Teraz o tych uczniach najstarszych już nie słyszymy.
Nie, nieprawda, że nie słyszymy. Pan minister Czarnek także w rozmowach z nami wyraźnie podtrzymuje, że te dzieci najmłodsze potrzebują jak najszybszego powrotu i zaraz w dalszej kolejności właśnie maturzyści, ósmoklasiści, bo będą za kilka miesięcy mieli egzaminy, więc warto, aby jak najszybciej mieli możliwość spotkania się ze swoimi nauczycielami, powtórzenia materiału. I gdy tylko będzie taka możliwość, będziemy starali się wpuszczać niejako z powrotem do szkół kolejne grupy uczniów. Trzeba pamiętać również o tym, że te dzieci najmłodsze uczone są przez najczęściej jednego nauczyciela. W związku z tym liczba osób mających kontakt z tymi dziećmi jest ograniczona. W klasach starszych jest to kilkunastu nauczycieli. Tam więc zachowanie takiego reżimu sanitarnego jest dużo, dużo trudniejsze.
I tutaj odezwał się do mnie słuchacz przed rozmową, który poprosił, żebym koniecznie pana o to właśnie zapytał. O to, że są przecież nauczyciele przechodni, także w klasach 1-3, którzy zwykle uczą języków obcych, religii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, informatyki. Oni będą mogli prowadzić zajęcia, jeśli teraz, za chwilę, wcześniej czy później, w pierwszej kolejności, te najmłodsze dzieci wrócą do szkoły, do klasy?
Tak, ponieważ oni pracowali z tymi dziećmi. W większości wypadków jest tak, że jest to
pojedynczy. Ale będą chodzić z klasy do klasy,
czasami,
panie ministrze.
Rzeczywiście jest tak, że część zajęć prowadzą inni nauczyciele.
No tak, tylko że ci przechodni nauczyciele będą chodzić z klasy do klasy. To nie jest problem?
To prawda, ale powinni zastosować te metody dystansu społecznego, maseczek, dezynfekcji, tak aby w miarę możliwości ten kontakt ograniczyć. No przecież nie chcemy doprowadzić do tego, aby dzieci wracały do szkoły, jednocześnie nagle były zlikwidowane przedmioty, tak jak na przykład nauka języka obcego.
To jasne, tylko tutaj słuchacz dopytuje dalej. Czy będzie kontynuowana praktyka ograniczania kwarantanny do uczniów z sąsiednich ławek, jeśli pojawi się jakiś przypadek zakażenia w klasie?
To już pyta pan o kompetencje inspekcji sanitarnej. Ja nie jestem epidemiologiem i to za każdym razem w przypadku decyzji już dotyczących konkretnej placówki decyduje inspektor sanitarny. On na podstawie wywiadu epidemiologicznego, informacji uzyskanych m.in. od nauczycieli, dyrekcji, podejmuje decyzję, jak duża grupa uczniów i nauczycieli ewentualnie powinna przejść na nauczanie zdalne i nie przychodzić przez jakiś czas do szkoły.
No tak, tylko to słuchacze zwracają uwagę, że sanepid przyjmuje od dyrektorów szkół takie oświadczenie, że wszyscy uczniowie brali udział w lekcji w maseczce i w związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania kwarantanny.
Ale to pan sugeruje, że dyrektorzy szkół mówią nieprawdę, czy...
To piszą do mnie słuchacze. Ja nie wiem, jak jest. Pytam pana, czy pan o tym słyszał jako wiceminister edukacji?
Wiem, że decyzje sanepidu obejmowały różne grupy uczniów. Natomiast nie mieliśmy takich sygnałów, aby te decyzje, nie wiem, były wbrew zdrowemu rozsądkowi. Jak rozumiem, sanepid, podejmując decyzję w każdym konkretnym wypadku, najpierw robił taki wywiad epidemiologiczny i dopiero na tej podstawie podejmował decyzję, czy cała klasa, czy kilka klas, czy cała szkoła miały przechodzić na nauczanie zdalne.
Panie ministrze, a ile czasu minimum powinni mieć dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie, żeby przygotować się do powrotu do lekcji w klasie? To znaczy, kiedy na pewno muszą usłyszeć, że dzieci wracają do szkół?
Chcielibyśmy, aby to było z maksymalnie dużym wyprzedzeniem, dlatego minister Czarnek mówił o tym, że jutro powinniśmy przynajmniej wstępnie poznać decyzję w sprawie powrotu części, czy być może jakiejś większej grupy uczniów. Natomiast tak jak wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, epidemia potrafi być nieobliczalna. Występowały już kilkakrotnie nagły wzrost liczby zachorowań i to trzeba brać pod uwagę. Natomiast ja codziennie staram się przeglądać prasę, zwłaszcza tę dotyczącą spraw edukacyjnych i widzę wiele wypowiedzi nauczycieli oraz dyrektorów, którzy mówią, że dziś w zasadzie szkoły podstawowe są gotowe na to, aby powróciły dzieci z klasy 1-3, bo to wymaga znacznie mniejszych zabiegów organizacyjnych niż powrót tych dzieci i młodzieży starszej. Także wydaje się, że tu dyrektorzy szkół są gotowi na to. Są gotowe wytyczne, które były znane zresztą już wcześniej i one zostały tylko minimalnie skorygowane. I sądzę, że jutro na konferencji prasowej pan minister także i o tym będzie mówił.
A czy
chcielibyśmy, żeby było to jak największe wyprzedzenie, ale musimy brać pod uwagę, jak rozwija się epidemia.
A czy jeśli dzieci wrócą teraz czy za chwilę do szkół, te najmłodsze, będą mogły brać udział w lekcjach WF-u na pływalniach?
To będzie zależało od tego, czy Ministerstwo Zdrowia zdecyduje się na otwarcie obiektów sportowych. Jeżeli nie, no to wydaje się logiczne, że wtedy dzieci także raczej na pływalnie nie będą chodziły. Natomiast wyobrażam sobie, że na przykład z sali gimnastycznej będą mogły skorzystać, bo jeżeli będą funkcjonowały w oddzielnych salach, będą miały przerwy w nieco innych momentach i będą korzystały z sali tylko w ramach swojej klasy, no to nie będzie jakiegoś większego przenoszenia tego wirusa, więc wydaje się, że na logikę powinno być to możliwe.
Panie ministrze, a pan widział wcześniej, kiedy zapadały decyzje o tym, że tych lekcji na pływalniach nie będzie, czy widział pan jakiś dokument rządowy albo przygotowany dla rządu, który czarno na białym pokazywał, ile jest zakażeń koronawirusem w takich obiektach jak akwaparki, pływalnie, baseny?
Ale to pytanie już bardziej do ministra zdrowia, który podejmował ostateczną decyzję w tej sprawie. Ja nie jestem ministrem zdrowia.
Tak, wiem, że nie jest pan ministrem zdrowia, był pan ministrem edukacji, dzisiaj jest pan wiceministrem edukacji i nauki, ale rozumiem, że rząd, kiedy podejmuje takie decyzje, rozmawia i pan jako minister też pewnie dopytywał, czy jest na pewno konieczność wprowadzenia takiej decyzji, bo pytali o to także i rodzice, i uczniowie, i nauczyciele.
Pan powoływał się na bliżej nieokreślonych ekspertów. Ja pamiętam, że minister zdrowia wielokrotnie mówił o gronie ekspertów, którzy mówili o takich miejscach, w których dochodzi do zwiększonych kontaktów społecznych i do nich na pewno należą także na przykład akwaparki czy baseny. Może nawet nie chodzi o samą przestrzeń, w której znajduje się ten basen, pływalnia, ale na przykład szatnie, poczekalnie, ale także ruch, który jest związany z dojazdem chociażby do takiego miejsca. I to, jak rozumiem, przede wszystkim miał na myśli pan minister zdrowia, a nie chyba tylko i wyłącznie sam basen, bo pan, jak rozumiem, głównie o tym miejscu tego obiektu mówi.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców upomina się o te baseny i mówi, że no, chciałby rzeczywiście zobaczyć te dane, które pokazują, jak to na basenach wygląda, bo ja się zastanawiam, na jakiej podstawie została wcześniej podjęta decyzja o tym, że tych lekcji na basenach nie ma. Pan wie może?
Jeszcze raz powtórzę. Wydaje mi się, że głównym powodem zamknięcia tego typu obiektów, podobnie zresztą jak na przykład stoków narciarskich, były te informacje, że dochodzi do skumulowania dużych grup osób w małych przestrzeniach, czy to szatniach, czy poczekalniach, czy na stokach narciarskich, w kolejkach do wyciągów narciarskich. Była przecież próba otwarcia wyciągów i pan pewnie widział, jak wyglądały obrazki z niektórych tras narciarskich i jakie tłumy kłębiły się przy wejściu na stoki.
Panie ministrze, powiem więcej. Mówiłem o tym, że tak będzie jeszcze zanim to się stało.
Nie samo pływanie jest tutaj zagrożeniem, tylko raczej te miejsca, gdzie jednak siłą rzeczy dochodzi do ścisku i dłuższego kontaktu w większej grupy osób.
Panie ministrze, ja mówiłem o tym, że tak będzie jeszcze zanim to się stało. Tu pełna zgoda. Tylko mówimy o zupełnie innej sytuacji. Jeśli jedna klasa ma się pojawić na pływalni o określonej godzinie, jedzie na przykład wynajętym środkiem transportu, jest tam dowożona i to jest ta sama klasa, która spotyka się w szkole, to pana zdaniem to jest powód, żeby jednak nie pozwolić na taką lekcję?
Jedna klasa nie uratuje na pewno finansów takiego dużego przedsięwzięcia, natomiast jest to
przez
na pewno
cały dzień to będzie więcej klas, panie
jest
ministrze.
Jest to rozważenia, będziemy z ministrem zdrowia także na ten temat rozmawiać.
Panie ministrze, kto zatwierdził obowiązującą dzisiaj listę lektur szkolnych dla szkół ponadpodstawowych?
Minister edukacji, z tego co kojarzę oczywiście.
A który?
W tej obecnie obowiązującej są dwie podstawy programowe, które obowiązują w szkołach ponadpodstawowych. Jedna to jeszcze ta, która była zatwierdzona przez panią minister Szumilas, HAL, ponieważ są to te klasy, ci uczniowie, którzy kończyli gimnazja i kończą tak zwane szkoły ponadgimnazjalne. I tam korekty programu i korekty listy lektor nie było, z tego co pamiętam. Natomiast uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadpodstawowej po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej, uczą się już według nowych podstaw programowych i według także zmienionym kanonem lektor.
Czy to jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku?
Daty dokładnie nie pamiętam, ale pewnie to.
Podpisane przez minister Annę Zalewską.
Tak jest, to ona przeprowadzała tę dużą reformę strukturalną, programową szkolnictwa zawodowego, to ona zatwierdzała także listę lektur.
Jako minister edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to wszyscy pamiętamy.
Tak.
Zastanawiam się, dlaczego pan jako minister edukacji i następca nie zmienił tego kanonu lektur.
Ja wychodziłem z założenia, że częste rewolucje w szkole nie są potrzebne. Potrzebny jest pewien okres, aby przyjrzeć się temu, jak funkcjonują te zmiany, które wprowadziliśmy. Od tych zmian minęło już ponad 3 lata. Jest czas na to, aby przyjrzeć się i być może jakąś niewielką korektę tutaj dokonać.
Pan dokonywał korekty tego rozporządzenia. Nowe przepisy weszły w życie od września ubiegłego roku. Tam nie chodziło o lektury, tylko między innymi o łacinę w szkole, czyli jednak pewne zmiany już były, ale czy dzisiaj widzi pan rzeczywiście, że w tym kanonie lektur czegoś brakuje?
Proszę wyobrazić sobie, że do nas ciągle trafiają jakieś głosy z różnych stron mówiące o tym, że należałoby coś w szkole zmienić. Jeśli trzymamy się już podstaw programowych, to z jednej strony mamy głosy, które mówią o tym, że podstawa programowa jest zbyt rozbudowana, należy ją znacznie skrócić, a z drugiej strony mamy jednocześnie głosy, które mówią, że trzeba podnieść poziom matur, trzeba więc jeszcze więcej wiedzy przekazać uczniom i stworzyć jeszcze nowe obowiązkowe przedmioty, które w szkole powinny być wprowadzone. Tak naprawdę do ministerstwa ciągle docierają głosy sprzeczne wręcz ze sobą, domagające się kolejnych zmian.
I tak będzie zawsze, panie ministrze. Ja pytam o to, czy pana zdaniem, według pana opinii, według pana oceny, na przykład w kanonie lektur powinno być więcej pozycji o charakterze, o tematyce patriotycznej?
Tak, ja generalnie uważam, że szkoła powinna wychowywać dobrych obywateli, dobrych patriotów. Lektury o takim nastawieniu patriotycznym na pewno w tym także pomogą.
No tylko oglądał pan ten kanon lektur wcześniej i rozumiem, że widział pan, że one tam są albo ich nie ma. Były? Są?
Ale to jeszcze raz powtórzę. Ja nie jestem specjalistą od każdego przedmiotu, który w szkole jest wykładany. Z wykształcenia jestem historykiem i możemy rozmawiać szerzej na temat podstaw programowych historii. Tam akurat lektur obowiązkowych nie ma, ale jako nauczyciel historii w klasach, które miały rozszerzone zajęcia z tego przedmiotu, polecałem uczniom, aby czytali książki popularno-historyczne, aby mogli poszerzyć swoją wiedzę i wyjść poza wiedzę czysto podręcznikową. Natomiast mówimy o kanonie lektur, który obejmuje tak naprawdę bardzo niewielką liczbę pozycji, bo mówimy o tym kanonie obowiązkowym. A oprócz tego jest duża gama lektur, które nauczyciele mogą polecać swoim uczniom.
Panie ministrze,
i tu jest bardzo duża swoboda po stronie nauczycieli.
Czy pana zdaniem minister edukacji powinien wskazywać, co ma się znaleźć w kanonie lektur szkolnych?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ potrzebna jest taka możliwość dialogu międzypokoleniowego, tak aby kolejne pokolenia Polaków mogły mówić tym samym kodem kulturowym, tym samym językiem, aby pewne odniesienia, które funkcjonują w naszym języku, odnoszące się do najbardziej znanych lektur, były zrozumiałe dla kolejnych pokoleń. Stąd, jak rozumiem, ten kanon musi także uwzględniać rozwój literatury polskiej i co jakiś czas pojawiają się nowe pozycje w tym kanonie lektur, ale powinny być także pozycje z lat ubiegłych, czy nawet z ubiegłych wieków, tak abyśmy mogli ze sobą się po prostu porozumieć między pokoleniami.
To jest chyba odpowiedź na pytanie, czy Ministerstwo Edukacji powinno tworzyć w ramach przepisów kanon lektur. A ja pytam raczej o to, czy minister jako szef resortu powinien wskazywać tytuły, które w tym kanonie mają się znaleźć.
Ale to przecież minister zatwierdza pewną pracę zespołu ekspertów, którzy przez jakiś czas dyskutują, rozmawiają, oceniają i przedstawiają pewne propozycje. To przecież nie jest tak, że każdy minister siada, czyta setki czy tysiące książek i potem wybiera te, które według niego są najlepsze.
No przecież to, zespół już usłyszał, co tam się powinno znaleźć, panie ministrze.
Z każdego przedmiotu tworzyli specjaliści z chemii, biologii, języka polskiego, historii i to oni przedstawiali ostateczną wersję podstaw programowych, które minister po prostu zatwierdzą.
A kto pracuje dzisiaj nad podstawą programową obejmującą kanon lektur szkolnych?
Z tego co pamiętam, pan minister Czarnek mówił o potrzebie powołania zespołu ekspertów, którzy przyjrzą się tym lekturom czy podstawom programowym. Być może wskażą ewentualne potrzeby zmian. Pewnie niedługo będzie o tym mówił.
Ale nie ma jeszcze tego zespołu? On nie powstał?
Ja akurat nie nadzoruję tej części ministerstwa, także pytanie na razie nie do mnie, do pana ministra Czarnka.
To nie wierzę, że panowie nie rozmawiają ze sobą, no, szef z wiceszefem.
Ale rozmawiamy oczywiście, ale sam pan zaczął dzisiejszą audycję od spraw związanych z epidemią i to jest w tej chwili najważniejsza część naszych rozmów, aby przygotować szkoły do ewentualnego powrotu do stacjonarnego nauczania, bo praktyka pokazała, że powrót do tradycyjnej nauki wcale nie jest takie łatwe po okresie pandemii. Tu trzeba i pod względem formalno-prawnym pewne rzeczy zmienić, ale także przełamać czasami opór części nauczycieli.
Panie ministrze, a tak już na koniec zupełnie pan oddał swój dotychczasowy gabinet ministra, panu ministrowi Czarnkowi, szefowi teraz pana, czy po prostu został pan w tym samym gabinecie i pracuje pan w tym samym miejscu?
Gdy doszło do zmiany szefa resortu, pytałem pana ministra, gdzie będzie, skąd będzie kierował ministerstwem. Usłyszeliśmy, że będzie kierował przede wszystkim z ulicy Chorzej. W związku z tym mogłem pozostać w dotychczasowym gabinecie.
Ale on mówi, że bywa na waszym resorcie także, więc rozumiem, że tak. wtedy gdzie się podziewa?
Ma także swój gabinet, w którym może przyjmować gości i interesantów.
Czyli cała ta rekonstrukcja to tak, tak nie do końca, panie ministrze.
Może korzystać z tych pomieszczeń, w których ja przebywam.
Czyli de facto pan dalej został tym ministrem, szefem w waszym resorcie?
Nie, szefem resortu jest pan minister Przemysław Czarnek.
Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.